wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Pani Magdalena Witkiewicz znowu zmusiła mnie do płaczu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Autorkę bestsellerowych powieści, to naprawdę nie są słowa bez pokrycia. Pamiętam, kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, było to w styczniu tego roku. Pierwsza na liście wtedy się ukazała i właściwie to się jeszcze nie ukazała, a już była w pierwszej 20 w Empiku.
No tak, mam takich miłych czytelników, a raczej może czytelniczki, z tą było podobnie.
Pani Magdalena Witkiewicz napisała już kilkanaście książek. Większość 13. To powieści. 13 w sumie, tak? Także dla
pechowa.
Dzieci. No nie, no. Myślę, że nie. Jak w tej chwili? Bo już premiera była 7 i co? Są jakieś odzewy? Wiem, że pani ma stały kontakt ze swoimi
czytelniczkami. No jak na razie wiem, że się bardzo podoba. Wszyscy mówią, że trzeba kupować chusteczki. Bardzo różne wnioski wyciągają moje czytelniczki z tej powieści i czasami zupełnie takie, jakich bym nie podejrzewała, więc myślę, że no cieszę się, że taki ma fajny odzew i się podoba.
Po prostu bądź. 7 października 2015 roku odbyła się oficjalna premiera, więc książka w tej chwili spotyka się ze swoimi czytelnikami, głównie czytelniczkami, choć myślę, że nie tylko. Mhm. Bo chociażby Janusz Wiśniewski czyta pani książki, prawda? Kiedyś się bardzo przyjemnie wypowiedział na ten temat, więc spotyka się już. No i rzeczywiście wzrusza i ja chciałam spróbować. Wytrzymałam do 58 strony. Jeśli pani pamięta, co tam jest na 58 stronie,
no
to
właśnie nie
to pamiętam, proszę sobie sprawdzić.
Ale właśnie ostatnio mi taki mój znajomy mężczyzna mówił, że wracał pociągiem gdzieś ze Śląska do Warszawy i przy 60 stronie zaczął właśnie płakać, a przy 160 już przestało mu to przeszkadzać, że ludzie na niego patrzą w pociągu, więc
58, 60, czyli mniej więcej
to jest sam na tej
moment,
stronie
żeśmy tam tego. Nie będę teraz mówić, bo musiałabym o treści opowiadać. Natomiast przyniosłam swoją ulubioną płytę, na której jest moja ulubiona piosenka, przy której się wzruszam. I nawet puszczałam ją natrętnie swojej rodzinie, która się nie wzrusza przy tej piosence, ale ona nadal jest moją ulubioną. Sting, oczywiście. Sting. I kiedy otworzyłam pani książkę i przeczytałam słowa tej piosenki na pierwszej stronie tej książki, jako pierwsze motto, właściwie motto całej książki, a potem jeszcze przeczytałam, że w ogóle ta piosenka zainspirowała panią do tej powieści Po prostu bądź, bo tak brzmi jej tytuł, no to pomyślałam sobie, nieprawdopodobne są losy świata tego i różnych tekstów, które gdzieś krążą.
Tak,
świecie.
Ta piosenka mnie zainspirowała. Chyba 2 albo 3 lata temu dostałam SMS-a od mojej koleżanki i mówi, koniecznie posłuchaj Stinga Practical Arrangement. Jak ciebie znam, to ty napiszesz o tym książkę. I pamiętam, ja byłam wtedy na targach w Krakowie, nie miałam dostępu do internetu. Kupiłam gdzieś w iStore tę piosenkę. Próbowałam ją posłuchać. No wiadomo, trzeba się wsłuchać w słowa. Gdzieś tam zaczęłam szukać tłumaczeń i już wiedziałam, że faktycznie to jest to i że faktycznie nie chcę o tym napisać i potem już bardzo szybko wiedziałam, jaka będzie treść, tylko u mnie to zwykle książki trochę muszą dojrzeć w mojej głowie, więc ona dojrzewała 2 lata, aż poczułam, że to już jest ten moment i tak powstała Po prostu bądź.
No to teraz trzeba posłuchać piosenki, dobrze?
Trzeba posłuchać.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you, you're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the romance that you had in mind, but you could learn to love me, given
pani zgodzi się przeczytać, bo w ogóle, że jakieś fragmenty, to wiem na pewno, bo takośmy się umawiały, ale sam pierwszy, najpierwszy fragmencik tej książki. Magdalena Witkiewicz, Po prostu bądź. Książka zrodzona z wysłuchanej właśnie piosenki Stinga. No i teraz po polsku i prozą byłoby to tak.
Wyjdź za mnie, powiedział nagle. Nie proszę, byś mnie kochała, chociaż może z czasem znajdziemy razem szczęście. Sam zastanawiam się, czy to jest możliwe. Wzruszył ramionami. Prawdopodobnie nie. Położył dłoń na mojej ręce i przymknął zasmucone oczy. Zamieszkajmy razem, zaopiekuję się wami, tak będzie łatwiej. Pola, stworzymy dom, ciepły, bezpieczny. Nie musimy nawet spać w jednym łóżku, to nie o to chodzi. Jeszcze mocniej ścisnął moją dłoń. Zajmę osobny pokój. Wiem, że nie jestem idealny, że wymarzyłaś sobie życie zupełnie inaczej. Pokręcił głową, ale proponuję ci pewien układ. Abyś trochę odpoczęła od kłopotów, od tego całego bałaganu. Może z czasem mnie pokochasz. Życie jest zbyt krótkie, by przejść przez nie samotnie. Proszę, po prostu bądź.
Myśli pani, że to jest możliwe? Żeby sobie nie tyle może zasłużyć na miłość, ale czy zapracować, ale wybyć tę miłość w byciu z kimś.
Gdy pisałam tę książkę, zaczęłam szperać po znajomych. Nawet rozmawiałam z moją koleżanką, przyjaciółką, psycholog. Jak zwykle konsultuję książki z nią. I ona mi powiedziała, że zna wiele takich przypadków. Zna wiele takich przypadków, gdzie tak naprawdę te aranżowane małżeństwa potem raptem okazywało się, że te osoby nie mogą bez siebie żyć i wspólne życie, wspólny czas powodują, że oni się w sobie zakochują i są razem na dobre i na złe.
To się przypomina Stewiego Mleczarza, prawda? Ze Skrzypka na dachu. Do you love me? Tak. No, jeżeli 20 czy tam 25 lat piorę twoje rzeczy, jestem z tobą, chowam twoje dzieci, no to oczywiście, że cię kocham. Ale nie zawsze przecież tak jest.
Nie zawsze.
Nawet często bywa wręcz przeciwnie, prawda? Z jakichś wielkich miłości, egzaltacji, fascynacji czy odruchów potem rodzi się nieszczęście, bo ludzie do siebie nie pasują. Im dłużej ze sobą są, tym trudniej im ze sobą być. Czy to jest na przykład troszkę przypadek rodziców głównej bohaterki? Ja może tylko powiem tak, że bohaterka Paulina, Pola.
Paulina.
Większość tej historii opowiada ona właśnie. Później także włącza się inny narrator czy narratorzy, o tym opowiemy, ale ona jest bohaterką. Poznajemy ją wtedy, kiedy jest jeszcze bardzo młoda, prawda, uczy się, dowiadujemy się troszkę o jej dzieciństwie, no i o rodzinie właśnie. I teraz rodzice, matka z zaciśniętymi ustami, ojciec, który też...
Rodzice mieszkają na wsi i no, ja nigdy nie mieszkałam na wsi, więc wydawałoby się, że nie znam realiów tego życia. Oczywiście trochę porozmawiałam z różnymi osobami, jak zwykle. Natomiast jedna z moich czytelniczek, takich ulubionych czytelniczek, która mieszka na wsi, powiedziała, że ta książka była dla niej niesamowicie trudna, bo opisałam ją, opisałam jej młodość, dzieciństwo i tak naprawdę potem mi napisała, wiesz co, ale ja tak jak Pola też kiedyś skończę te moje studia, bo nie skończyłam, więc to dla mnie było naprawdę ważne, to co ona powiedziała i po prostu no, powiedziało mi, że jednak to co ja napisałam to było prawdziwe. Podobno bardzo często się tak zdarza, że ludzie na wsi nie doceniają wykształcenia, a może nie tyle, może obawiają się, że faktycznie ktoś od nich odejdzie i co oni zrobią z tym majątkiem, tak jak tutaj rodzice Poli, te 40 tam hektarów i jakieś bydło, jakieś krowy i tak dalej.
Z których każda ma swoje imię, tak?
Tak, z których każda ma swoje imię, to też jest od tej mojej koleżanki zaczerpnięte, więc oni się po prostu bali, oni na pewno ją kochali na swój sposób, ale oni też się bali, oni chcieli ją uchronić przed tym wielkim, niedobrym światem. Tym bardziej, że dwie córki już gdzieś tam sobie poszły. No i oni mieli tylko ją malutką, która przydarzyła im się zupełnie późno i prawdopodobnie dla nich zawsze taka mała była.
Ale ja też mam wrażenie, że ona odczuwała jakiś chłód pomiędzy rodzicami, że ten dom był taki z dystansem.
W zasadzie mało jest o tym jej domu rodzinnym. Oni w zasadzie byli zapracowani bardzo, wydaje mi się. I faktycznie traktowali ją, nie mogę powiedzieć, że bez miłości, ale było tam zimno. Było tam zimno i ona chyba szukała też takiego uczucia. I w momencie, kiedy się przydarzyło płomienne uczucie, to pofrunęła i odpłynęła.
A jeszcze nie fruniemy, dobrze? Jeszcze fruniemy. Z tymi krowami na razie. I z tatą, który przecież też kiedyś coś rysował. Gdzieś ma jakieś rysunki w biurku, a przestał. Tak. Z mamą, której zaciśnięte usta i taki dystans też, wydaje mi się, że po prostu zwiastują jakieś nieszczęście. Jakieś jej odsunięcie
tak,
się
tym
od
bardziej,
życia.
Że jest... Ona jest taka może zgorzkniała trochę, ta matka, a też wspominamy o tym, jak kiedyś w czerwonej sukience czekała na ojca w domu. Więc to jest takie trochę, można powiedzieć, trochę przemijanie takie, że trzeba jednak chwytać ten dzień i dbać o to, żeby się nie zmienić, bo różnie bywa.
No, ta książka jest w znacznym stopniu o tym, żeby chwytać dzień, miłość, obecność drugiego człowieka, prawda?
No tak.
Coś takiego. A ta czerwona sukienka, bardzo piękny obraz, bo nie było jeszcze telefonów komórkowych, a pole mieli rozległe, więc jak ojciec gdzieś tam coś robił w tym polu hen daleko, to spoglądał i kiedy widział tę czerwoną, czyli dobrze widoczną sukienkę gdzieś tam na skraju, to wiedział, że obiad gotowy.
Obiad gotowy.
Piękna historia, ale chce się z niej nasza dziewczyna wyrwać. Jest bardzo inteligentna, uzdolniona, utalentowana, z matematyki świetna, świetnie rysuje. I bardzo długo nie wierzy w to, że ona może decydować o swoim życiu. Bo znowu, tak myślę, że jeden z tematów pani książki to jest to, że trzeba walczyć o swoje marzenia.
Tak, trzeba walczyć o swoje marzenia i wydaje mi się, że trzeba zawsze mierzyć wyżej, niż wydaje nam się, że możemy. Ja to nawet widzę z własnego doświadczenia, że nie można nigdy spocząć na laurach i być może zawsze gdzieś tam koło nas jest ktoś, kto nas trochę popchnie, kto nam poda tą rękę i nas wyciągnie gdzieś, gdzie powinniśmy albo gdzie chcemy iść, a nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to jest dla nas fajne i że to byłoby spełnienie naszych marzeń. I tutaj w jej przypadku właśnie była taka osoba, która w odpowiedni sposób ją pokierowała. Wiem, że bardzo często właśnie w tych małych szkółkach wiejskich jest jakaś taka nauczycielka, która jest nauczycielem z powołania i tak jak w przypadku Poli, bardzo chcę, żeby ci uczniowie wyszli gdzieś tam poza tą małą społeczność.
Ale myślę, że nie tylko tam trzeba i można szukać takich osób. I nawet powiedziałabym, że większość ludzi ma w swojej historii, w swoim dzieciństwie kogoś takiego, zresztą to w dwie strony działa, kto go gdzieś popchnął, pobudził, był tym nauczycielem, przyjacielem, ale też może mieć kogoś takiego, kto go zatrzymał, zablokował, zniechęcił, wystraszył.
No
prawda?
Bardzo często, tylko tak trzeba umieć słuchać.
Myśmy sobie tutaj umówiły się, że powybieramy różne fragmenty, po czym okazało się, że ja wybrałam nie wszystkie, bo mniej, ale dokładnie te same, co pani. I dlatego myślę, że możemy zacząć czytać, tym bardziej, że te cytaty niewiele mówią o treści, o samej fabule, nie chcemy jej za bardzo zdradzać, a jednak bardzo dużo o tym, o czym traktuje ta książka.
Fajnie byłoby mieć mapę z zaznaczonym miejscem, gdzie leży szczęście. Człowiek musi się bardzo namęczyć, by je znaleźć na mapie życia, by wybrać właściwą drogę, minąć bagno łez, rozpaczy, przekopać się przez kamienie problemów i znaleźć przydrożną tabliczkę z napisem szczęście. W życiu nie ma GPS-a, który w momencie, gdy obierzemy niewłaściwą drogę, powie nam zawróć, gdy tylko to możliwe. Studia w Gdańsku były początkiem największego szczęścia, szczęścia, które potem zgasło szybko i nagle i stanowiło początek mojej historii.
Troszkę zdradziłyśmy.
Za daleko czytałam.
No, tak. Nie właśnie, bo tutaj pojawia się jeszcze jedna sprawa, o której chcę powiedzieć, bo już mówiłam o tym, że narratorką przez znaczną część tej książki jest sama Pola i ona właśnie bardzo często jakby wyprzedza zdarzenia, mówiąc, że a jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to właśnie będzie ten człowiek, który, prawda? A jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest ten moment, który. I to pomyślałam sobie, że z jednej strony troszkę pani zdradza, ale z drugiej tak podsyca ciekawość, jakby tak siedzimy z takim granatem, zawleczka już wyjęta i teraz kiedy wybuchnie.
Ja bardzo lubię taki sposób narracji, że najpierw wiemy już, że do czegoś doszło, tak jak w przypadku pierwszej na liście, że ktoś siedzi nad tą brdą, ale nie wiemy za bardzo kto, nie wiemy dlaczego i nie wiemy jak do tego doszło. Tutaj właśnie czytelniczki mi piszą, że czytały początek książki i wiedzą, że taka piękna miłość, ale coś ich tutaj jednak niepokoi. I ja tak lubię trochę je podenerwować.
Oprócz tej narracji w pierwszej osobie naszej Poli, mamy tutaj maile w którymś momencie, czyli taki dialog miłosny się odbywa, a później włącza się jeszcze jeden narrator. W drugiej części tej książki, czy w trzeciej, bo właśnie to jest taka ostatnia, obserwujemy te same zdarzenia z dwóch różnych punktów widzenia. On i ona opowiadają, prawda? Coś takiego.
Tak, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy pokusiłam się o narrację męską. Nigdy wcześniej tego nie robiłam i zupełnie nie wiedziałam, jak mi to wyjdzie. Próbowałam wejść w buty tego mężczyzny. No i jak recenzje mówią, udało mi się to dobrze. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że jeszcze kiedyś to wykorzystam, bo bardzo dobrze, no mogę powiedzieć, bardzo dobrze się przy tym bawiłam. To sprawiło mi olbrzymią przyjemność, tak patrzenie i tak wymyślanie sobie, jaki ten mężczyzna mógłby być. Chociaż z drugiej strony może go napisałam takiego, jakim my kobiety byśmy chciały, żeby był mężczyzna. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, ale...
Nie wiem, Sting też tak śpiewa, jak ja bym kobieta chciała, żeby był mężczyzna, więc myślę, że to może być...
Może miałam rację.
Tak, że to może się udało nawet. Tym bardziej, że pani w ten sposób pokazuje naprawdę te same zdarzenia, intymne czasem, rodzinne, małżeńskie, widziane z dwóch różnych punktów i my wtedy wiemy o wiele więcej niż każda z tych dwóch osób, tak. W związku z czym mamy taki odruch dziecka, które jak widzi, że kapturek idzie przez las,
halo,
a tam siedzi wilk,
odwróć się.
No czemu ona tego nie rozumie przecież?
No taki był cel.
Następny fragment poproszę.
Pola, w życiu nie chodzi o to, by robić to, co wypada. Chodzi o to, by robić to, o czym marzysz. Bo jeżeli umiesz marzyć, to jest już połowa sukcesu. Czy wiesz, że nieszczęśliwi ludzie nie mają marzeń? Żyją z dnia na dzień i biernie przyjmują to, co szykuje dla nich los. Jeżeli nie mają przy swoim boku nikogo, kto ich pokieruje we właściwą stronę, mogą bardzo źle skończyć. Dlatego, jeżeli kiedyś obudzisz się i zobaczysz, że nie masz już marzeń, to szybko szukaj przyjaciela.
I tutaj dwa tematy. Pierwsze to marzenie oczywiście, a drugie to ci przyjaciele, którzy w tej książce, a może i w życiu tak też, myślę, że czasem bywa, często może, okazują się w jakichś momentach ważniejsi, bliżsi niż rodzina najbliższa. Tak bywa czasami, prawda?
Tak się zdarza, ale też czasami jest tak, że rodzinie nie o wszystkim się mówi z racji takiej, żeby ich po prostu nie martwić, a przyjaciel czy przyjaciółka bardzo często zna nas na wylot i potrafi z dystansu spojrzeć na większość spraw.
Przyjaźnie zazwyczaj, choć nie zawsze, mijają. Niektóre trwają całe życie i są właściwie jak bliskie pokrewieństwo, a rodzina jest już na zawsze. I czasami się do niej zbliżamy po wielu, wielu latach, prawda?
Tak.
Nawet do tych najbliższych, którzy kiedyś byli najbliżsi, a jednocześnie bardzo dalecy. No ale teraz te marzenia, prawda, i to dążenie do szczęścia. Właśnie nie wiem, czy to jest takie ogólne prawo, czy faktycznie nam się to szczęście należy, jak pani myśli, takie myślenie. No bo można inaczej, prawda,
że być dla kogoś... To zależy, co my rozumiemy przez szczęście. Podejrzewam, że wiele osób zupełnie inaczej to szczęście interpretuje, tak? Niektórzy myślą, że szczęście to jest po prostu, że sobie siedzimy i pijemy kawę i dlatego jestem szczęśliwa, a niektórzy myślą, że szczęście to jest nie wiadomo ile pieniędzy. Ja przynajmniej zostałam wychowana w ten sposób, żeby nie mówić o tym, że ja jestem szczęśliwa tu i teraz, bo zaraz mi coś na głowę spadnie i na pewno mnie uderzy i będzie gorzej, tak? Że aby się nie
chwalić szczęściem, nie zapeszyć też?
Tak, nie zapeszyć, no bo ranne ptaszki koty zjadają, nie chwal dnia przed zachodem słońca i cały czas człowiek był bombardowany tego typu informacjami, a tutaj tak naprawdę powinniśmy się cieszyć tym, co jest teraz, cieszyć się tym, że sobie siedzimy, że jest fajnie, że nie jest zimno i w tym momencie jesteśmy szczęśliwi.
Tak, u pani też szczęście jest, no, można powiedzieć, autorealizacją, realizacją samego siebie. Ja powiedziałabym, że podążaniem drogą, która wydaje nam się naszą drogą, prawda? Że ta dziewczyna, która mogłaby oczywiście paść te krowy, znaczy w cudzysłowie, bo to było duże gospodarstwo, więc po prostu żyć tak, jak rodzice sobie wymarzyli dla niej, czy po prostu chcieli, ona podążyła za swoim, ryzykując bardzo dużo, bo narażając się rodzinie i całej społeczności, mm-hmm. skazując się na samotność, musiała mieć wielką odwagę w tym rzeczywiście. Zresztą przyjaciele pomogli, tak?
Tak.
Ale dlatego, że ona czuła, że to jest jej droga, że ona w tym będzie właśnie szczęśliwa. Ciężko pracując, będąc najlepszą studentką, ucząc się po nocach, prawda? Mhm. Dając siebie wszystko, przygotowując się do egzaminów, ona czuła, że to jest jej po prostu. Nie, że sobie kiedyś zamek szklany wybuduje,
tak,
tylko
no, bo
że...
bardzo często nie doceniamy tego szczęścia, które mamy tak naprawdę i trzeba otworzyć szeroko oczy i popatrzeć, bo może akurat to, w jakiej chwili my się znajdujemy tu i teraz, to jest właśnie to szczęście. Może za rok będziemy sobie wspominać, o matko, jaka ja wtedy byłam szczęśliwa, ale wtedy w tym momencie tego w ogóle nie dostrzegałam. Więc wydaje mi się, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte.
A jak to było być nastolatką czy dwudziestolatką na studiach? To znaczy, ja nie pytam o pani osobiste doświadczenie, tylko teraz. Przecież pisząc o Poli, musiała pani jakoś tak poczuć się troszkę jak ona. Pierwsza miłość, obce miasto, akademik.
No właśnie tutaj trochę jak pisałam tę książkę, jestem tuż przed 40, to w momencie, kiedy pisałam tę książkę, to sobie już kolejną wymyśliłam. Kolejną sobie wymyśliłam książkę, którą będę pisać niebawem, bo tak sobie pomyślałam, no tutaj dom, rodzina, bardzo fajna rodzina, ale to jest oczywiste, że nie ma tych motyli w brzuchu, nie ma tych uniesień, nie ma tego romantyzmu, nie ma tych kwiatów, zlotów, upadków i czy on mnie kocha, czy nie kocha, bo wiem, że kocha, skoro ze mną jest. I tak zaczęłam się pytać moich koleżanek, czterdziestek, czy ci tego nie brakuje? Wszystkim brakuje. I to jest przerażające. To jest przerażające, więc o tym będzie kolejna
pora
książka.
Pora na drugą podróż poślubną może, żeby no, jakoś
myślę,
w tym
no teraz
związku,
mamy 10
jesteś.
Lat małżeństwa w przyszłym roku, więc myślę, że coś trzeba będzie wymyślić. Aczkolwiek zaczęłam rozmawiać sobie właśnie z tymi koleżankami o tych 40-latkach i jedna mi powiedziała taką rzecz, która ona jest już po 40, ma około 50, że kobieta po 40 staje się niewidzialna i przeźroczysta i jej nie widać. I to mnie tak przestraszyło, że myślę, że trzeba o tym napisać. A jak było studentką być tutaj w przypadku Poli? No fajnie było tutaj. Niestety nie chodziłam do tych klubów studenckich, które opisywałam, tylko gdzieś tam wirtualnie w internecie zwiedzałam, ale tak sobie myślę, taki jeden moment tam wspominam, jak ona wychodziła z klubu studenckiego i pewien mężczyzna ją owinął szalikiem i na nich padał śnieg i to było takie miłe i fajne. Może mężowi powiedzieć, że mnie szalikiem powijał trochę.
Oczywiście musi być odpowiedni zapach tego szalika. Ten zapach się pojawia i szalik nie jest jedynym, chciałam powiedzieć, fetyszem, ale tak nieładnie, prawda? No, w każdym
symbolem.
Razie, symbolem, mm-hmm. Ale też czymś bliskim, czego można dotknąć. Kiedy ukochanego nie ma blisko, a mamy jego szalik, to tak troszkę jakby był. Dobrze, przeczytajmy znowu.
Zapomniałam, że miłość to uczucie podobne do puszystej i miękkiej pierzynki, którą człowiek okrywa się w chłodne, zaśnieżone wieczory. Uczucie, którym człowiek owija się niczym ciepłym szalem. Z drugiej strony miłość jest krucha niczym lód. A po lodzie należy stąpać bardzo ostrożnie. Trochę strachu, euforia, szczęścia. Niepokój i zachwyt. Życie.
Już się zaczęłam zastanawiać, lepiej kochać czy nie kochać. Chyba jednak kochać, co? Bo jak ten kruchy lód, jak człowiek
kochać,
tak cały
ale
czas
to jest
po tym
takie
lodzie.
Denerwujące. To jest takie, jak ja sobie przypomnę, to takie te czekanie na ten telefon, czy zadzwoni, czy nie zadzwoni, czy ja mu się podobam, czy mu się nie podobam. Jest okropne, to jest taki stres, że chyba może lepiej tak spokojnie teraz. Chociaż fajne to jest uczucie. Myślę, wszystko w odpowiednim czasie.
Tym bardziej, że wtedy jeszcze nie wiemy, prawda, ten telefon przez czasami całe dni spalany tak wzrokiem, prawda, że
no,
czekamy.
Czy zadzwonić
tak,
pierwsza, nie?
I czy zadzwonić pierwsza, jak to będzie zrozumiano. Z drugiej strony tak też mogło być, też siedzi.
No przecież nie można
tak,
się narzucać.
Nie dzisiaj, prawda, jeszcze albo ta. Ona tak na mnie spojrzała, na pewno w ogóle nie chciała, tylko starała się być miła albo w ogóle coś tak dalej, więc nic nie wiemy. Ale z wiekiem to nie do końca znika. Czasem najbliżsi sobie ludzie też nie rozmawiają wtedy, kiedy powinni i nagle z jakiegoś krzywego spojrzenia, czyjegoś zmęczenia albo reakcji, o której źródłach nie wiemy, nie porozmawialiśmy, my już sobie, że tak, to tak. Koniec, on mnie już nie... Znudziłam mu się, powinnam się wyprowadzić, tak?
Trzeba rozmawiać.
To będzie ten kawałeczek?
To dokładnie. Dlaczego tak boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy, co nas boli, nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie. Zapominamy, że słowa nie służą tylko temu, by ranić. Są po to, by nas jeszcze bardziej do siebie zbliżać, by pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
Doświadczenie.
Czy ja wiem, czy doświadczenie, może empatia bardziej. Obserwuję ludzi, obserwuję świat i tak trochę może go idealizuję, no ale staram się nie zostawiać niedopowiedzeń. Bardzo nie lubię nierozwiązanych sytuacji i nie lubię zamiatać nic pod dywan i przez to czasem mam wrogów, bo niektórzy wolą zapomnieć o pewnych sprawach, a nie rozgrzebywać i na nowo budować coś, a ja lubię tak trochę wyjaśnić sobie wszystko. No niekoniecznie przyznać rację. Akceptuję to, że ktoś może mieć inne zdanie niż ja, ale bardzo lubię powiedzieć to, co myślę i wysłuchać drugiej osoby.
Czasem naprawdę warto zapytać, bo inaczej ta hydra takiej złości, niedopowiedzeń rośnie w nas, prawda? Takie,
tak,
co on
tak,
miał na myśli.
Ona, też z doświadczenia już mówię nawet nie o relacjach damsko-męskich, ale nawet o relacjach takich przyjacielskich czy koleżeńskich. Bardzo często przez nieporozumienia może się coś fajnego rozsypać, a tak naprawdę to zupełnie ta druga osoba mogła myśleć zupełnie co innego niż ja sobie pomyślałam, że ona myśli. To jest takie... W zależności od tego, jakie mamy samopoczucie, czasami takie myśli nas nawiedzają.
Ale z drugiej strony, kiedy mówimy o romansie, bo to jest romans, prawda?
Tak.
Powieść romantyczna.
Tak.
To oczywiście muszą być te niedopowiedzenia, nieporozumienia i przekłamania. Duma i uprzedzenie.
Nie
byłoby historii, prawda? Chociażby, cokolwiek, jak się weźmie, to musi być ten moment, że my, czytelnicy, czytelniczki, czekamy, kiedy oni wreszcie się przekonają, jak bardzo do siebie pasują i że tamto wszystko to było nieporozumienie.
No kiedyś czytelniczka mi napisała, że ta moja powieść to jest taki roller coaster emocjonalny, czyli raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół i kiedy to się wreszcie skończy. Więc to jest taka trochę huśtawka emocjonalna. No ale myślę, że czytelniczki to lubią i tego oczekują ode mnie.
Bardzo ważnym momentem roku, nie wiem jak to powiedzieć, symbolem jest w tej książce Wigilia. A my tak sobie rozmawiamy niedaleko przed, więc tak nawet sobie pomyślałam, że to będzie taka opowieść przedwigilijna. A jakoś tak się stało, że w tej historii święta Bożego Narodzenia i sama Wigilia odgrywa bardzo ważną rolę. Kilka razy się pojawia.
Tak, tutaj, ale to jest w ogóle ciekawe, bo mi koleżanka, też czytelniczka, ostatnio mówiła, jak przeczytała tę książkę, mówi, ty i te twoje Wigilie. Że podobno w wielu moich książkach faktycznie Wigilie mają dosyć znaczącą rolę. I jak sobie przypominam, to faktycznie w Balladzie o Ciotce Matyldzie była Wigilia, która była ważna i w Opowieści Niewiernej była Wigilia, która jest ważna i tutaj też Wigilia. Wydaje mi się, że Wigilia dla każdego Polaka, nie wiem jak w innych nacjach, jest takim świętem, kiedy wszyscy łagodnieją. Niezależnie, czy to są ateiści, czy ludzie wierzący, wszyscy łagodnieją i wszystkim się udziela trochę ten klimat gwiazdki, śnieżynki i White Christmas. I naprawdę nawet jak wszyscy mówią, że nienawidzą tego, to ja myślę, że gdzieś tam każdemu łezka wzruszenia się zakręci i to jest fajny czas. Ja go bardzo lubię.
No fajny, jak się ma ten czyjś szalik i śnieg pada i jest gwiazdka i choinka, ale dla osób samotnych to jest szczególnie niefajny czas.
Myślę, że tak, ale myślę, że jeżeli ta osoba samotna dobrze by się rozejrzała wokół, to nie byłaby samotna. Ja nie mówię tu o jakiejś wielkiej miłości, ale chociażby o kimś, kto potrzyma za rękę, czy się uśmiechnie w ten wigilijny czas.
No tu mamy znakomite wigilie w akademiku, prawda?
Tak.
Studenci.
Tak, tu jest akurat
z Chin, z Wietnamu.
Tutaj Wigilia w akademiku, tu też troszeczkę wietnamskie moje przygody są opisane, bo moja tłumaczka wietnamska mi opowiadała, jak to oni spędzali cały rok tutaj właśnie w Polsce i oni tak też troszeczkę czekali na te tradycje polskie i na te inne rzeczy i teraz jej mam zamiar wysłać paczkę I się pytałam, czy chcę chociaż żurku albo czegoś takiego polskiego, barszczu czerwonego w proszku i żeby jej przypomniało te polskie wigilie. Tylko nie wiedziała, co to są kluski z makiem.
Nie?
Nie.
Jak przeczyta książkę, to się dowie, a można też, nie wiem, czy wysłać można, chyba nie bardzo, raczej nie przepis, coś takiego.
Nie da rady.
No ale dla nas z kolei pozostają tajemnicze te potrawy, które pani tu wymienia.
Tak.
Nasza bohaterka spożywa i już stały się dla niej potrawami wigilijnymi.
Tradycyjnymi.
Po prostu tradycyjnymi. Ale rzeczywiście wigilia, wystarczy, że się przynajmniej dwie osoby, najlepiej jak więcej, spotkają. Nie musi być wielkiej choinki, ani nawet tych bardzo tradycyjnych potraw, ale żeby być razem, to tak pięknie sobie poczytać pewnie będzie też pod choinką. Ale to jest też taki moment, kiedy my sobie składamy życzenia, a czasem ktoś sobie, jeszcze się Nowy Rok zbliża, więc sobie tak marzymy, zakładamy i tak dalej. W tej książce wydaje mi się, że jest taki wątek trochę, jakby to powiedzieć, niepokojący. O życzeniach, które się spełniają w bardzo przewrotny sposób, prawda?
Tak.
Ja pamiętam taką bajkę, ktoś mi kiedyś opowiadał, chyba o małpiej rączce, no w każdym razie o takim czymś, jakimś artefakcie, który właśnie spełniał życzenia bardzo przewrotnie, do tego stopnia, że jak sobie on i ona, małżonkowie starzy, zażyczyli pieniędzy, to okazało się, że zginął ich jedyny syn i dostali odszkodowanie i tak dalej. Tam coraz większy horror z tego się robił. Tutaj tak nie ma, ale jednak coś takiego tutaj się pojawia, prawda?
No, trochę przewrotnie ten los zaplanował marzenia, szczególnie dla jednego z bohaterów. Tutaj ciężko mi cokolwiek o tym mówić, bo zdradzę szczegóły dotyczące fabuły, ale faktycznie, no, bohater dostał wszystko to, co chciał, ale niekoniecznie w taki sposób, w jaki chciał.
Bo mówiłyśmy o tym, że marzyć trzeba, ale czasem te życzenia właśnie może bywają niebezpieczne, co?
No się tak mówi, uważaj, o czym marzysz.
Życzenia, tak. Coś takiego.
Uważaj, o czym masz, trzeba bardzo precyzyjnie marzyć.
Ale na swoje życie mamy wpływ duży, prawda? Ja myślę, że pani jest też takim dowodem. Już nie będziemy rozmawiały może teraz o MBA, o egzaminie, o tym, że Milaczek, to debiut 2008 rok, tylko przypomnę, który się zbiegł właśnie z tymi studiami podyplomowymi i wtedy już bizneswoman zajęła się po prostu promocją własnej twórczości literackiej i stała się pisarką. Czyli to było jakieś takie podążenie za marzeniem, spełnienie samego siebie.
Ja prawdę mówiąc nigdy nie chciałam być pisarką. Ja nie wiedziałam, że mi się wydawało, tak jak już mówiłyśmy, że pisarzem to nie każdy może być. I to w ogóle, to bycie pisarzem to jest w ogóle coś tak nierealnego, że nawet o tym nie marzyłam. Ja nie wiedziałam, czy to jest fajne, czy to jest moja droga życiowa, ale w momencie, kiedy zaczęłam coś pisać i to się zaczęło podobać, no to teraz jakby to powiedzieć, już sobie nie wyobrażam innej drogi życiowej. No i mam nadzieję, że te moje książki będą się podobały coraz bardziej, coraz więcej, że będę mogła sobie pozwolić na to, żeby pisać je tak długo, jak tylko się da.
Ten odzew czytelników jest ważny. To są też ci przyjaciele, dalsi, bliżsi, którzy jakoś
powiem
dają
tak,
kontakt
że,
ze światem.
Właśnie przyjaciele, dalsi, bliżsi, rodzina czytają, ale nie mam żadnej odpowiedzi zwrotnej od nich. Nie mówią mi o tym. Bardzo fajne są maile od czytelniczek, które bardzo często są dla mnie zupełnie anonimowe, bo to są zupełnie nowe nazwiska, ale też jest świetny odzew od fanów na Facebooku, których w zasadzie no, mogę powiedzieć, że 50% z tego mojego fanpage'a kojarzy, tam już jest prawie 6000 osób.
Kojarzy pani 3000 osób?
Kojarzę. Niektórych naprawdę kojarzę, niektórzy się bardzo często odzywają, niektórzy jeżdżą na spotkania ze mną, przyjeżdżają na targi. Teraz w ogóle mam taką świetną grupę fanowską nawet na fanpage'u. Dziewczyny zrobiły zupełnie ni stąd, ni zowąd, która liczy już około 700 osób. No to ja mówię, że to jak mi jest źle, to tylko tam zaglądam i wtedy tak się dowartościowuję. No one są cudne, te dziewczyny. To one są cudne i wiem, że gdziekolwiek będę gdzieś na spotkaniach autorskich, to wiem, że będzie silna ekipa reprezentowała tę grupę. No są dziewczyny niesamowite, naprawdę. Jedna właśnie w moim imieniu odbierała nagrodę za pierwszą na liście, więc właśnie założycielka tej grupy, Ania Piotrowska. No super dziewczyna i spotkam się z nią na targach, więc się cieszę, że wreszcie się poznamy, bo się nie poznałyśmy nigdy na żywo, więc to jest wszystko świat internetowy, wirtualny. Ale są cudne dziewczyny.
Proszę jeszcze coś przeczytać.
Życie pędzi cały czas do przodu. jest jak pociąg dalekobieżny, jedzie ze stałą prędkością zgodnie ze swoim rozkładem, na nikogo nie czeka. Nie można go od tak zatrzymać w polu, ale to ty decydujesz, do którego wagonu wsiądziesz i na jakiej stacji. Ty decydujesz, czy w ogóle wsiądziesz, czy będziesz stała z boku i obserwowała tych, co właśnie podróżują. Jadą, śmieją się i rozmawiają, czasem też płaczą. Życie. Jak nie wsiądziesz, ten pociąg i tak dalej pojedzie, a ty nie będziesz wiedziała, czy razem z tym wagonem, który właśnie odjechał, nie opuściła cię również twoja życiowa szansa.
Tak się złożyło, że te fragmenty, których dzisiaj słuchamy, to są takie, które nie zdradzają akcji, tak. W związku z tym zawierają sobie takie ogólne, ale głębokie mądrości, prawda?
Tak, one są w określonych momentach książki zapisane, w momentach, które są, myślę, że ważne dla akcji tej książki.
Ja mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby sobie nie wyobrażać, jeśli ktoś książki nie czytał, że ona cała jest tak pisana. To jest naprawdę pełna różnych wydarzeń, osób, postaci, wzruszeń, historia życiowa, miłosna. Po prostu, ale z drugiej strony tak się właśnie zastanawiałam, czy to są takie rzeczy, które do pani przychodzą, ma pani swoje, nie wiem, jakieś, niektórzy mają jakieś specjalne zeszyty albo fiszki, pisarze sobie gdzieś spisują i potem to trafia w odpowiedni moment, czy akcja doprowadza panią do tego, żeby napisać coś tak bardziej ogólnego o życiu?
Akcja doprowadza mnie do tego. Ja przyznam, że nie mam żadnych notatników, żadnych notesów, ani żadnych plików w komputerze. Powinnam to mieć i sobie zawsze obiecuję, że wreszcie coś takiego będę miała. No na razie nie dorobiłam się czegoś takiego i to przychodzi zupełnie znienacka i przyznam, że nawet jak czasem czytam potem te fragmenty, to aż mnie dziwi, że ja coś takiego napisałam, bo niektóre mi się bardzo podobają, niektóre są bardzo trafne, bardzo prawdziwe i aż jestem zdziwiona i jest wtedy taka obawa, że już nigdy nic takiego fajnego nie napiszę. Jestem cała zestresowana wtedy i wtedy zwykle uruchamiam komputer pracuj.pl i szukam pracy w marketingu.
Naprawdę?
Naprawdę.
Sama sobą...
Ale obawiam się, że już niestety nikt mnie do roboty normalnej nie przyjmie, więc no jest to duży problem, ale faktycznie miewam takie chwile zwątpienia, czy mi wystarczy sił i pomysłów na kolejne książki. No zawsze tak mam gdzieś w swojej głowie, na kolejnych tam ze 4 książki to mam pomysł, ale no zawsze jest obawa, że nie będzie. Chociaż życie przynosi tyle nowych pomysłów, tyle nowych zdarzeń ciekawych, które mogą inspirować do pisania książek, że tak się pocieszam, że to nie nastąpi nigdy taki zastój.
Na pewno nie. No w tym roku to trzecia, tak? Książka. Dobrze liczę.
W tym roku
pierwsza
trzecia
na liście,
książka.
Potem była tak, Moralność Pani tak. Piątek, o której jeszcze wspomnimy
tak, w tym
troszkę.
Roku trzecia, jeszcze będzie 4 listopada premiera zbiorku opowiadań, bardzo fajnego, 7 życzeń, gdzie wspólnie z innymi znanymi bestsellerowymi pisarkami napisałyśmy bardzo fajne, ciepłe, miłe, świąteczne, takie przytulne opowiadania.
Czyli to pod choinkę będzie.
To pod choinkę jak najbardziej.
Chociaż oczywiście po prostu obydwie. Bądź też. Ale ponieważ przy pierwszej na liście mówiliśmy trochę, też starając się za bardzo nie zdradzać fabuły, ale tam było o przeszczepie szpiku,
tak.
Prawda? O ciężkiej chorobie, o bliskości, o obcości, o przyjaźni, która gdzieś tam po drodze ginie, potem się odradza. Tutaj możemy chyba najogólniej powiedzieć, że jest o stracie kogoś bardzo bliskiego. Jak sobie poradzić, jak dalej żyć wtedy, kiedy odchodzi wydaje się, że był całym światem.
Ja myślę, że tu ogólnie można nawet powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji życiowej, kiedy wydaje nam się, że wszystkie drzwi wokół są pozamykane, i nawet nie mamy sił, żeby próbować je otworzyć, żeby jednak spróbować je otworzyć, bo być może właśnie za tymi drzwiami czeka na nas coś bardzo fajnego i nawet nie spodziewamy się, że to tam stoi, czeka i gdzieś tam zza rogu wygląda zupełnie nieśmiało. I to właśnie jest o tym ta książka, że zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, nawet jeżeli myślimy, że go zupełnie nie ma. I
tak,
faktycznie mam już maile od kobiet, którym się wydarzyło. Bardzo podobna sytuacja tutaj do tej. I no, jedna z nich mówi, że dała mi nadzieję, a jedna mówi, że rozwiązała swój problem. Właśnie no, niekoniecznie taki sposób, ale bardzo podobny. Więc...
To niesamowite. I wszystkie te powiedzenia, że czas, nie mówię już, że leczy rany, ale że musi minąć, prawda? No każdy, kto doznał jakiejś straty, czy nagłego wypadku, czegoś nieszczęścia, powiedzmy, zna ten moment, kiedy człowiek budzi się rano i przez chwilę nie pamięta, co się stało, prawda? I potem nagle ta świadomość uderza. To jest chyba dosyć częste właśnie po takich nagłych i tragicznych zdarzeniach. Oczywiście to z czasem jakoś słabnie, ale w tym pierwszym momencie, czy w tym pierwszym okresie, może być dłuższy czy krótszy, to właściwie żadna rada nie pomoże. To znaczy jest to taki stan psychiczny, nie wiem, czy rodzaj depresji, czy coś, coś, że nie ma co wskazywać drzwi, to trzeba po prostu jakoś przeżyć. I wtedy, jeżeli ktoś jest przy nas, to on nam choćby, nie wiem, no, fizycznie pomoże, zaprowadzi do lekarza, albo zadba o to, żebyśmy jakoś
tutaj
przeżyli.
Akurat tę sytuację ja też konsultowałam z psychologami, więc jakby to wyjść tutaj krok po kroku, jest pokazany cały proces, jak sobie radzić akurat z tym konkretnie problemem. Chociaż ciężko mi w ogóle mówić, no bo tu bym musiała zdradzić, ale w każdym bądź razie ta osoba druga, o której pani wcześniej mówiła, która jest przy nas, też czasami może mieć nas dosyć. I tutaj właśnie jest też taki moment, że ta osoba może mieć nas dosyć, bo no, pewne są granice naszej odporności i naszego starania się i naszej, no mogę powiedzieć, przyjaźni też.
To już nie będziemy więcej zdradzać. Cała reszta do przeczytania już osobiście, intymnie, to się połyka po prostu. To wiem też z wpisów internetowych. Ja to połknęłam już, nie wiem, tam 3 godziny może, no w każdym razie w popołudnie.
A tyle się pisze, nie? A tak się szybko połyka się. To jest niesprawiedliwe.
No pani, to i tak pisze błyskawicznie zupełnie, ale ja wiem, no to chyba dobrze, bo gdyby to się gryzło jak papier właśnie, to by nie było dobrze. Natomiast to poza wszystkim, no akcja, konstrukcja postaci, wszystko to, emocje, które tam są, jest to tak zrobione, że nie można tego odłożyć i sobie pójść. No, można najwyżej pranie wstawić, bo to szybko.
Tak, no świadczą o tym maile, o bardzo różnych nocnych godzinach, które do mnie przychodzą, więc to są bardzo różne godziny. Druga, trzecia.
No i rzeczywiście wzruszenia są, że tak powiem, no nieuniknione. O, tak chyba najlepiej. Nie wiem, czy ta 58 strona się w
Zaraz
przypadku
muszę sprawdzić,
innych
co tam jest na 58.
Dobrze, ale pani ma taki zwyczaj, nie wiem, sposób pisania, że pisze książki lekko, ale bardzo, że tak powiem, emocjonalnie, poważnie, właśnie o takich sprawach bardzo poważnych, życiowych, najważniejszych w ogóle i wzruszające. No takie to te chusteczki trzeba mieć. A potem przynajmniej jedną jakąś taką, że po prostu za brzuch się trzeba trzymać i najlepiej czytać na głos. Ja jej jeszcze nie znam, to przyznaję ze wstydem, bo wiem, że to z maja chyba premiera, prawda? A w każdym razie z tego roku, Moralność pani Piątek. Myśmy o tej książce rozmawiały w styczniu, kiedy tak. się spotkały, że no oczywiście Moralność pani Dulskiej to pamiętamy, Piątek przez ON pisane i że to jest taka straszna matka mężczyzny.
Tak, ale
w wieku
też jest
średnim.
Tutaj troszeczkę z zaskoczeniem, bo ja tu kiedyś ktoś się zaczął ze mnie śmiać, że ja poczułam pewną misję, żeby poważne tematy wrzucać nawet w śmieszne książki. I tutaj też jest jeden taki troszeczkę poważniejszy temat, tu nie będę zdradzać. Aczkolwiek na pierwszy rzut oka pani Piątek jest to harpia i pirania, która kocha swojego syneczka Augustyna Poniatowskiego nade wszystko i bardzo jest zrozpaczona, że on w wieku 35 lat pragnie zacząć swoje życie samodzielne i się wyprowadza od niej z domu. I jeszcze się ośmielił zakochać. No przecież jak to tak można? Przecież z mamusią on powinien w jakiś sposób być. Jest to lekarz ginekolog i zaczął właśnie swoje życie i jest to taka komedia pomyłek. No podam przykład tutaj na przykład pani Piątek kocha szpilki nade wszystko i sobie słynne buty z czerwoną podeszwą kupiła tylko dlatego, żeby dobrze w trumnie wyglądać. Tak, no bo wtedy, przecież wtedy leży, a tak to gdzie?
No ja
można
wiem.
Zobaczyć tylko w kościele, jak klęczy. Co jej się potem przydało?
A skąd pani bierze te właśnie postaci do tych swoich powieści? No nie chcę powiedzieć komediowych czy satyrycznych, bo to ani to nie jest dobrą nazwą, ale wesołych, zabawnych, gdzie dochodzi do różnych sytuacji, ale to też są zawsze opowieści o życiu, bardzo takie
nie
pouczające.
Nie wiem, no tutaj teraz piszę też również taką śmieszną książkę, która wyjdzie w styczniu już. Ma tytuł Awaria małżeńska. Piszę ją z moją koleżanką Nataszą Sochą, koleżanką pisarką. I tutaj będzie taka sytuacja, zaczyna się ta książka w ten sposób, że dwie kobiety mają poważny wypadek autobusowy. No są bardzo połamane, bardzo i muszą bardzo długo być w szpitalu. No a w domu zostawiają dwóch mężczyzn, każda swojego męża i każdy z nich z dwójką dzieci. Zostaje na cały miesiąc sam w domu. Więc jak można się domyślić, to będzie komedia wielka, jedna wielka komedia, bo tutaj faktycznie nasze długie nocne rozmowy o różnych sprawach życiowych nas doprowadziły do tego, że czasami umiejętność radzenia sobie z problemami naszych dzieci w wykonaniu naszych mężów jest bardzo radosna i należy koniecznie o tym napisać. Więc tam naprawdę zaczęłyśmy zbierać takie rzeczy, które nasze koleżanki bardzo chętnie się dzieliły, łącznie z tym, że dziecko przez 3 dni chodziło do szkoły w bluzce od piżamy, bo tatuś nie za bardzo wiedział, czy to jest piżamka, czy to jest bluzeczka, a dziecku było doprawdy wszystko jedno. Więc myślę, że to będzie bardzo wesołe i teraz kończymy tę książkę i musimy ją poskładać w jedną całość i w styczniu będzie.
Czyli to była taka zrzuta burza pomysłów, znaczy nie tyle pomysłów, co doświadczeń różnych, tak?
Myślę, że oprócz tego, że to są doświadczenia, to jeszcze też takie, co by było, gdyby i tak troszkę żeśmy brzydko chyba tych naszych mężów
potraktowali. No właśnie, nie pogniewają się teraz, jak
oni naszych książek nie czytają, nie? Więc nie. Mój nie czyta, jedną przeczytał moją i na tym poprzestał. Bo się boi, że ja świństwa tam wypisuję i będzie się musiał przed kolegami wstydzić.
No dobrze. Jak świństwa, to świństwa.
Ale teść czyta wszystko. No podobają mu się generalnie. Wszystkim swoim koleżankom prezentuje te moje książki. I mój teść chyba wszystkie moje książki przeczytał. Naprawdę jest wierny czytelnik. Moja mama też. Mój tata chyba dwie.
Są tutaj sytuacje i sceny erotyczne, miłosne, jak to nazwać? Można było je tak jakoś ogólnie zaznaczyć, albo też opisać. Pani opisuje w bardzo obrazowy taki sposób, no,
ale
pobudzający,
delikatny.
Bardzo delikatny, ale pobudzający wyobraźnię. Mm-hmm. Jaka to jest decyzja i czy to pani tak z założenia, że czytelniczki tego oczekują, czy pani uważa, że tak powinno być?
Mi się wydaje, że to, że czytelniczki oczekują, to jest jedna sprawa, ale tu mi fabuła płynęła i ja tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym na sucho, jakby to powiedzieć, co ja tam powinnam włożyć, ale po prostu tak miało być. Tak miało być i uznałam, że akurat ten moment fajnie pokazuje tą ich zażyłość, tą ich miłość, to ich pierwsze uczucie, czy później jakieś rozładowanie emocji. I wydaje mi się, że tutaj nie ma tego za dużo. Nie ma tego za dużo, jest to akurat tak, jak powinno być. I
a to jest coś, na co czytelniczki żywiej reagują, jakoś tak komentują, czy nie?
Nie. To po prostu... Myślę, że teraz na fali tych różnorakich powieści erotycznych, które są naprawdę niektóre bardzo ostre, to co tutaj jest, to nawet nikt nie zwróci uwagi, że tu jest scena erotyczna jakaś, bo to naprawdę jest pocałunki i delikatne.
Nie, no tak. No bo jak się czyta,
w zasadzie
to się
jest,
myśli, jak to się
tu w zasadzie
pisało.
Jest pobudzająca ta cała atmosfera, która wtedy się wytwarza i no jeżeli udało mi się nie za pomocą dosłowności taką atmosferę wywołać, no to tylko się zostaje mi cieszyć.
No i jest tutaj też sporo postaci. Ja chciałam zapytać o pani, wiadomo, że Pola jest główną bohaterką, ale ulubioną postać tutaj z tej książki.
Łukasz.
Tak wiedziałam.
Tak go miło potraktowałam w tej...
Nie, bo moja też, czyli to coś z
on
tego
był taki,
musiało wyniknąć.
Tu nie powiem nic poza tym. On jest takim mężczyzną z krwi i kości, takim prawdziwym facetem, który ma i swoje słabości i się potrafi wnerwić i potrafi zakląć, co mi redaktorka próbowała zmieniać i się na to nie zgodziłam, bo on jest takim fajnym facetem, takim, z którym można konie kraść.
I pobiegać z nim można.
I pobiegać z nim można. No właśnie, odkąd na siłownię chodzę, to wszyscy coś, nie wiem, biegają, chodzą na siłownię, ja nie wiem. Tutaj wszyscy tak sport lubią w tych moich książkach, odkąd ja zaczęłam intensywnie coś robić.
No i ma piękny stosunek do dzieci, do dziecka w każdym razie, więc to jest też
no ideał,
mężczyzny.
Nie wiem, czy tacy są. No moja koleżanka ostatnio mi napisała, mówi, skąd ty takich fajnych facetów bierzesz w tych książkach?
Są tu faceci, nie tylko Łukasz jest fajny. Mhm. Są kobiety, dziewczyny, jest Pola, jest jej przyjaciółka z akademika, też ciekawa tak. postać. Są siostry Poli. Każda z nich inne. Wybrała, nie wybrała. Jedna wybrała, drugą wybrało życie. No różnie się potoczyły. Są w zupełnie różnych sytuacjach. Mhm. Wszystkie trzy, prawda?
Tak.
I w ogóle cała ta rodzina. I w trochę... To chyba nie zdradzę, bo przecież wiadomo, że pani książki dobrze się kończą.
Oczywiście.
Tak, tak jest założenie, w ogóle nie ma żadnej tam Anny Karenin.
To można spokojnie, spokojnie można je czytać.
Tak. Więc jest też ta rodzina, która jednak w jakiś sposób się, nie mówię, że przy okazji kolejnej Wigilii, ale jakoś się spotyka, tak czy inaczej, jakoś się ci ludzie zbliżają do siebie.
Zbliżają się albo próbują się zbliżyć, bo to też jest takie troszeczkę niedopowiedziane, ale jednak mi się wydaje, że Pola tym swoim zachowaniem, tym swoim życiem też była takim katalizatorem do tego, żeby niektóre osoby w jej rodzinie zmieniły swoje życie również. I to jest właśnie fajne, że czasami jak obserwujemy kogoś, jak on się zmienia, jak on do góry się pcha, to nam też się zaraz chce. I też to robimy.
Bardzo lubimy Polę. Te bohaterki. Bardzo dziękuję. Każdy rozdział oczywiście zaczyna się cytatem z piosenki. Można sobie przedłużyć prawie w nieskończoność lekturę tej książki, przed każdym rozdziałem puszczając odpowiednią piosenkę i wchodząc w odpowiedni nastrój.
Każdy pasuje.
No, my ograniczyliśmy się do Stinga, ale to jest naprawdę najlepsze na świecie. Tak. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Witkiewicz. Po prostu bądź. 13. Powieść właśnie na rynku.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.